Profesor Paweł Leszczyński, kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
20. rocznicę w tym tygodniu obchodziliśmy członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jak ocenia pan tak z perspektywy czasu ten krok, bo no, rola NATO przez ostatnie 20 lat w Europie jest no, mocno deprecjonowana.
Bardzo dobrze oceniam, panie redaktorze, ponieważ te 20 lat rzeczywiście przyczyniły się do modernizacji naszych sił zbrojnych, do utwierdzenia naszej obecności w tym najlepiej funkcjonującym jak dotąd sojuszu wojskowo-politycznym, albowiem przypomnijmy, że za chwilę, a dokładnie w imieniu miesiąca, 4.4. będziemy obchodzili 70. powstania samego NATO. To jest też kwestia dostępu do różnego rodzaju technologii, to jest kwestia zdobycia nowych doświadczeń dla naszych żołnierzy, także podczas operacji takich jak ISAF, choćby w Afganistanie. To jest też, co bardzo ważne, a rozmawiamy przecież akurat na naszym terenie, który jest ważny z punktu widzenia militarnego, zawsze był militarnie ważny, Skwierzyna, Żagań oczywiście i też obecność rotacyjna, obecność żołnierzy amerykańskich w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czyli można powiedzieć konsumpcja decyzji, które zostały podjęte w Newport w 2014 roku w Walii i w 2016 w Warszawie.
Skoro pan mówi o 70. tej rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego, to mogę pójść dalej i zapytać o to, czy NATO nie potrzebuje wewnętrznej reformy. No, proszę zwrócić uwagę, że prawie żadne państwo w Europie nie wypełnia zobowiązań sojuszniczych, jeśli chodzi o nakłady na obronność, przez to zdolności bojowe w Europie NATO, no w zasadzie opierają się na Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie tak. Około 80% budżetu całego Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest wkład Stanów Zjednoczonych i stąd rzeczywiście konieczność zmienienia polityki przez takie państwa jak Francja, na przykład Belgia, Niderlandy, Niemcy, bo też dodajmy, są państwa, które mimo pewnych problemów ekonomicznych, nawet bardzo poważnych jak Grecja, cały czas jednak ten wskaźnik 2%, ten zalecany, bo to dodajmy, to jest zalecany wskaźnik wydatków w stosunku do PKB wypełnia. Polska, Grecja, Estonia, Litwa, to są te państwa, które są rzeczywiście tutaj w tej czołówce. Natomiast jeżeli chodzi o reformę, to tak, panie redaktorze, ja tę reformę widzę w kontekście też przeniesienia pewnych dowództw i wzmocnienia rzeczywiście tej obecności NATO tutaj w naszej części Europy, w Europie Środkowej. Tym bardziej, że Polska, Węgry, Czechy, Słowacja dosłownie wczoraj w Pradze w związku z 20. rocznicą wejścia naszych państw do sojuszu też potwierdziły taką wspólną optykę. Czyli rzeczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia w kontekście tej infrastruktury, którą można byłoby ulokować w naszych państwach.
Brexit, teraz o nim porozmawiajmy. To miała być formalność. Premier Theresa May nie jest już taką optymistką co do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Izba Gmin póki co mówi temu nie. Jest pan zaskoczony?
Ja szczerze powiedziawszy jestem zaskoczony tym galimatiasem, który sobie po prostu Brytyjczycy zgotowali 23 czerwca 2016 roku, bo co do pani premier May, to jeszcze szacun tak zwany, jak to mówi młodzież, z tego tytułu, że ona sprząta po swoim poprzedniku, który uważał, że tym referendum ostatecznie wytnie eurosceptyków swojej partii, czyli właściwie my w Europie staliśmy się zakładnikami jednej z frakcji, jednej z partii politycznych Zjednoczonego Królestwa. Dzisiaj sytuacja jest taka, że oni, panie redaktorze, sami nie wiedzą, w którą stronę pójść, co będzie. Tak na dobrą sprawę ten thriller trwa w dalszym ciągu i najgorszym scenariuszem jest paraliż komunikacyjny pod każdym względem, który mógłby zaistnieć 30 marca w sytuacji tak zwanego hard Brexitu.
Wycofanie się z Brexitu, czy może drugie referendum? Jaki przebieg wydarzeń pan prognozuje? Może jakaś, mówi się też o innej umowie?
Oczywiście, panie redaktorze, trudno być wróżem, natomiast albo wróżką w tej sytuacji najfajniej byłoby, gdyby doszło do powtórzenia referendum. Gdyby, a jeszcze dodajmy, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swojej opinii wyraźnie podkreślił, Zjednoczone Królestwo w każdym momencie może zastopować już rozpoczętą procedurę Brexitu. Może po prostu poprzez notyfikację tego faktu odpowiednim organom Unii Europejskiej poinformować, że wycofuje się z artykułu 50 i pozostaje w Unii Europejskiej. To oczywiście byłoby najlepsze, czy możliwe, tego nie wiemy, ale dodajmy, że jeżeli ten Brexit dojdzie do skutku, to będziemy pewnie z panem redaktorem kiedyś rozmawiali o już niezjednoczonym królestwie, tylko o rozpadającym się królestwie, bo to też jest bardzo realny wariant w kontekście tego, że Szkoci i jednak większość Irlandczyków północnych była za tym, aby pozostać w Unii Europejskiej, o Londynie nie wspominając.
No Wielka Brytania ma kłopot, bo zdaje się, że parlament, rząd i obywatele również, no wszyscy są podzieleni. Nie ma większości dla umowy rozwodowej.
Dokładnie,
nie ma większości na wycofanie się, jak pan to powiedział, do artykułu 50, nie ma większości na drugie referendum nawet.
Tak, tak, bo proszę zauważyć, że obecna pani premier wyklucza tą opcję, chce jednak trzymać się tego wyniku referendum z 23 czerwca 2016 roku, więc sytuacja jest płynna. Też musimy dodać, panie redaktorze, że jeżeli chodzi o obecnego lidera opozycji, no to też nie najszczęśliwsza postać, gdy chodzi o Jeremy'ego Corbyna. To jest gość, który jeszcze wiele lat temu opowiadał się za tak zwanym jednostronnym rozbrojeniem atomowym Zjednoczonego Królestwa i wyjściem Zjednoczonego Królestwa z NATO. A to ma znaczenie dla nas o tyle, że przecież Zjednoczone Królestwo wychodzi z Unii Europejskiej, ale w NATO chce pozostać dalej ważnym sojusznikiem, a my dodajmy, że w Orzeszu, w Polsce również stacjonują oddziały brytyjskie w ramach właśnie wzmocnienia tej wschodniej flanki NATO. Czyli życzylibyśmy sobie, żeby ten wkład bezpieczeństwa właśnie ze strony brytyjskiej był utrzymany.
No w każdym razie Brexit bez umowy to totalny chaos, jak pan już to zdążył zauważyć podczas naszej rozmowy. Jak pan postrzega Polskę we współczesnej Europie? Jesteśmy traktowani podmiotowo czy przedmiotowo?
No, muszę powiedzieć, jest na pewno wiele kwestii, które wymagają tutaj poprawy. Myślę choćby o tym, że skoro funkcjonujemy na wspólnym rynku, a to jest taki temat domowy, taki bardzo namacalny, to chodzi o tą słynną chemię domową, tak, choćby, czyli jednakowa jakość produktów, jednakowe standardy, skoro wspólny rynek, to rzeczywiście musimy tego realnie doświadczać. Tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia i stąd tutaj apel znowu naszej czwórki wyszehradzkiej o to, ażeby to poprawić. Wydaje się jednak, że takie państwa jak Polska ma bardzo poważną szansę po wyjściu Zjednoczonego Królestwa na odegranie poważnej roli we współpracy z tymi największymi państwami założycielskimi Unii Europejskiej. Myślę tutaj oczywiście o Rzymie, myślę o Paryżu i myślę o naszym najbliższym sąsiedzie, czyli o Berlinie.
A może inaczej, czy w pana ocenie nie mamy do czynienia z rozpoczynającym się kolejnym podziałem Europy na część krajów zachodnich i tych, które do tego świata aspirowały przez dziesięciolecia, a teraz zdaje się, że bliżej im do stworzenia swojego bloku.
A świetne pytanie, bo panie redaktorze, dosłownie na dniach Macron dostał pewnego delikatnego psztyczka ze strony nowej szefowej CDU, czyli partii Angeli Merkel. Przypomnijmy, że Macron właściwie sterował w stronę stworzenia wokół strefy euro ściślejszej formy integracji, ale dosłownie w ostatnich dniach, bodaj chyba w sobotę albo w niedzielę, następczyni pani Merkel na stanowisku liderki CDU wyraźnie powiedziała: nie ma mowy o tym, ażeby tworzyć jakieś równolegle paralelne struktury, że bardzo ważne jest podmiotowe traktowanie wszystkich państw, to znaczy i tych starych, i tych nowych. Tych nowych, to znaczy się przyjętych w 2004, czy jak Chorwacja, czy Rumunia i Bułgaria również w późniejszym okresie. Więc wydaje mi się, że ostatnio, skoro największy, że tak powiem, płatnik wyraźnie dał do zrozumienia Paryżowi, że te wszystkie propozycje, które on zgłosił, które zakładałyby pewną federalizację Unii Europejskiej, są no dość mocno dyskusyjne, tak to nazwijmy.
Może to jest pokłosie kryzysu emigracyjnego. Europa kulturowo zaczyna się różnić. Kraje zachodnie, Europy środkowo-wschodniej coraz bardziej są od siebie odległe w tej materii.
Podejście to zresztą widać, prawda, że podejście do kwestii migracji jest bardzo zróżnicowane, że ono się różni. Jakkolwiek przypomnijmy, że na szczycie Rady Europejskiej w ubiegłym roku zdecydowano na pewną elastyczność tego podejścia, bo pamięta pan redaktor i nasi słuchacze, że jeszcze nie tak dawno była kwestia tych kwot, prawda, o których dyskutowano. Natomiast nastąpiło jakby od tego odejście w roku ubiegłym, 2018, ale jest jeszcze inny problem, daleko poważniejszy dla nas, z polskiego punktu widzenia. To jest kwestia koordynacji polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Bo dzisiaj to jest bardzo wyraźny problem, choćby w podejściu do państw trzecich, takich państw jak na przykład Federacja Rosyjska. Tu widać najbardziej jeszcze jest wiele do zrobienia w sensie koordynacji naszych stanowisk.
Tematów sporo, ale musimy kończyć. Dziękuję profesor Paweł Ryszczyński.
Dzięki również.
Kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej w Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie był naszym porannym gościem.
Dzięki serdecznie panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich państwa. Miłego dnia.